Dobry wieczór, przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Wsie, w których mieszkali, można znaleźć na Mazowszu, Lubelszczyźnie czy w Małopolsce. Niemieckich kolonistów ściągali na swoje ziemie Piastowie Śląscy, Kazimierz Wielki, ale i Krzyżacy, a potem zaborcy, Rosjanie, Prusacy i Austriacy. Zadomowili się i zostali. Wielu z czasem stało się Polakami. O niemieckich osadnikach książkę napisał warszawski publicysta, politolog Maciej Falkowski. Z autorem naszych Niemców porozmawiamy w dzisiejszej historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
A w studio, proszę Państwa, jest nasz gość Maciej Falkowski, wieloletni analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich. Pracował również w Erywaniu oraz w Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Nasi Niemcy to kolejna książka w jego dorobku, a jest autorem takich książek jak Armenia, Obieg zamknięty, Szlachta, historię z podlasko-mazowieckiego pogranicza, zbioru reportaży o Kaukazie Północnym, Matrioszka w hidżabie. Pisał także dla Tygodnika Powszechnego i Nowej Europy Wschodniej. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy naszą rozmowę o naszych Niemcach właśnie od tytułu. Od tego tytułu Nasi Niemcy. Kim są nasi Niemcy?
Bardziej kim byli nasi Niemcy, ponieważ tak historia się potoczyła, że większość z nich, że historia większości z nich zakończyła się w roku 45. Natomiast gdybyśmy się cofnęli trochę w czasie i popatrzyli na mapę Polski, ale nie na te ziemie poniemieckie, nie na zachodnią Polskę czy północną Polskę, tylko centralną, południową, wschodnią, to byśmy odkryli tam bardzo dużo miejscowości, bardzo dużo osad zamieszkałych przez Niemców. Znowu, gdybyśmy znaleźli się w roku, załóżmy, 39, to byśmy trafili do takich wiosek, gdzie żyli Niemcy, którzy mówili po niemiecku, chodzili do niemieckich szkół, mieli swoje zbory protestanckie, ale też znaleźlibyśmy w całej Polsce i takich ludzi do dzisiaj możemy znaleźć w Polsce o niemieckich korzeniach, ponieważ losy tych Niemców, którzy przybywali do Polski, układały się różnie. Jedni zachowali swoją tożsamość i historia tych właściwie zakończyła się w 45 roku, natomiast inni no, stali się z czasem Polakami. Tak jak powiedziałem, mieszkali w bardzo wielu miejscach, w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Mazowszu, czasami w nieoczywistych, no bo kojarzymy Niemców z Śląskiem Opolskim, oczywiście właśnie z ziemiami tak zwanymi odzyskanymi, ale Niemcy żyli także w innych miejscach nieoczywistych, pod Warszawą, pod Łodzią, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie, nawet na Suwalszczyźnie, w Małopolsce również.
I o nich jest ta książka, czyli chodzi tutaj o osadników niemieckich, którzy mieszkali przed II wojną światową w granicach II RP. No i jeśli odwołamy się do spisu powszechnego w Polsce z 1931 roku, to wykazał on, iż na terenie II Rzeczpospolitej mieszkało 661 tysięcy Niemców, ale szacunki odnoszące się do 1939 oscylują od 670 aż do 1 200 000 osób narodowości niemieckiej. Dane niemieckie uwzględniające województwa kresowe, więc okazuje się, że ich całkiem sporo. No i jak to ze statystykami bywa, szczególnie tymi dawniejszymi, no ten rozrzut jest dość duży. Nasi Niemcy to książka o doświadczeniu migracji, wyborach, o asymilacji bądź izolacji i twardym staniu przy swoim, pisze pan we wstępie do książki. Ale przede wszystkim to opowieść o tych, którzy przybyli do Polski setki lat temu albo nieco ponad 100 lat temu, zwabieni lepszym życiem, możliwością awansu, możliwością gospodarowania na ziemiach, które nierzadko trzeba było wydrzeć przyrodzie, no i także tolerancją i wolnością. Łączyło ich, jak pan pisze, germańskie pochodzenie. No właśnie, no ale przecież germańskie nie zawsze znaczy niemieckie.
To prawda, ponieważ wśród osadników, których opisuję, nad których losami się pochylam, byli też migranci z Niderlandów czy z innych regionów zachodniej Europy, no ale jednak dominowali migranci z krajów niemieckich. No nie z Niemiec, które znamy dzisiaj jako oddzielne, zjednoczone państwo, ale z krajów niemieckich. Przez większość historii Niemcy były podzielone na małe państwa i państewka, takie jak Saksonia, Bawaria, inne regiony. No i z tamtego obszaru, właściwie przez całą historię, jest to pewien fenomen zarówno w historii Polski, jak i w historii Niemiec. Z tego właśnie obszaru przez setki lat, począwszy od średniowiecza, płynęła fala osadników, płynęła fala migrantów. Nie w tak jak się przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, ze wschodu na zachód, tylko właśnie z zachodu na wschód. O tym często zapominamy, ale to Polska i inne kraje Europy Centralnej i Wschodniej były tymi krajami, które przyjmowały migracje niemieckie przez setki lat. Nieodwrotnie.
Nim opowiemy o osadnikach, oczywiście nie wszystkich, bo po to jest książka i będę Państwa do niej odwoływać i trzeba do niej sięgnąć, by poznać no, sporą część z tych osadników, ale wydaje mi się, że na początku jeszcze jedno takie ważne zastrzeżenie czy wyjaśnienie, bo ci osadnicy, o których Pan pisze, to od razu trzeba powiedzieć, że nie pisze Pan o tych ludziach, o tych postaciach, które są pochodzenia niemieckiego i są bardzo zasłużone i zasłużyły się dla historii Polski. Nie pojawiają się tutaj takie postaci jak chociażby Oskar Kolberg, czy Józef Unruk, czy Władysław Anders, czy Maksymilian Maria Kolbe, czy Józef Czapski i tak dalej, tych postaci znamienitych właśnie pochodzenia niemieckiego, co być może wielu sobie dziś tego nie uświadamia, jest rzeczywiście sporo. A pan podąża śladem Holendrów, Bugoholendrów, Bambrów, Głuchoniemców, Wilamowian, no, te nazwy brzmią egzotycznie, a to też właśnie ci osadnicy niemieccy.
Ja o tych znanych postaciach wspominam w niektórych fragmentach swojej książki, ale rzeczywiście nie są one głównymi bohaterami mojej książki. Moimi głównymi bohaterami są raczej zwykli ludzie, pewne społeczności, pewne grupy ludzi, które w różnych okresach docierały do Polski. Wymieniła pani kilka z tych grup, bo każda ma inną historię. Zaczynam w swojej książce od Holendrów, czyli osadników, których historia zaczęła się w XVI wieku na Żuławach i osiedlali się wzdłuż Wisły, w Wielkopolsce, wzdłuż innych dużych rzek. Piszę też o Głuchoniemcach, czyli takiej grupie etnograficznej, która pojawiła się w średniowieczu na Podkarpaciu i w Małopolsce częściowo i która istniała powiedzmy do XIX wieku, potem rozpłynęła się wśród Polaków. Nazywano ich Głuchoniemcami. Są różne teorie na ten temat. Jedni twierdzili, że dlatego, że szybko zapomnieli języka niemieckiego, a inni, że nie rozumieli języka polskiego. Nikt tego już nie wie. Natomiast rzeczywiście taka grupa istniała. Ci ludzie spolonizowali się i dzisiaj już, można powiedzieć, nie istnieją. Istnieją tylko na kartach historii i w badaniach dzisiejszych naukowców, którzy jakby próbują się pochylić nad tym fenomenem. Bo rzeczywiście, jeśli byśmy pojechali w okolice, nie wiem, Łańcuta albo Biecza, to byśmy odnaleźli ludzi noszących niemiecko brzmiące nazwiska, którzy jeszcze kilkanaście pokoleń temu no, byli rzeczywiście Niemcami, natomiast stali się Polakami. Piszę także o mieszkańcach Wilamowic, miasteczka pod Bielskiem Białą. Oni się nie uważali za Niemców, chociaż przez samych Niemców, tych z Niemiec właściwych, jeśli możemy tak powiedzieć, byli za Niemców uważani. Natomiast piszę o nich dlatego, że ich historia w pewnym momencie stała się zbieżna z innymi Niemcami. Przez to, że zostali uznani za Niemców, to z tym wiązały się konkretne konsekwencje. Natomiast to miasteczko jest wyjątkowe, ponieważ ci ludzie, mimo tego, że to byli wpisani na Volkslistę, mimo że wielu służyło w Wehrmachcie i były próby wysiedlenia ich po wojnie, to oni zostali na swoim. Udało im się zostać na swoim, trochę kosztem własnej kultury i własnego języka, no ale przetrwali u siebie, a dzisiaj ten język i ta kultura są odradzane. Opisuję też grupy religijne w ramach migracji niemieckiej, takie jak bracia morawscy albo menonici, które też do nas docierały. Nazywam ich wszystkich Niemcami, ponieważ w pewnym momencie historii, jeśli oni zachowali swoją tożsamość, przede wszystkim język, no musieli się określić narodowo. I siłą rzeczy określali się jako Niemcy. Natomiast nie dla wszystkich tych grup, szczególnie w momencie, kiedy przybywali do Polski, było to ważne. Bo aż do XIX wieku identyfikacja narodowa nie była ważna. Ważne było co innego. Identyfikacja religijna przede wszystkim, ale też taka społeczna. Dobrym przykładem są tutaj właśnie Holendrzy.
No, dobrym przykładem również będą może Bambrzy, którzy podobnie jak ludzie z Wilamowic, prawda, no niekoniecznie chcieliby się uważać za Niemców. Bambrów spotkamy w Poznaniu. No i to też jest, powiedziałabym, bardzo interesująca społeczność, też bardzo ciekawa sprawa związana z samą nazwą Bamber, no bo przez jakiś czas słowo Bamber no było, tak powiedziałabym, kojarzone dość pejoratywnie.
Tak, historia Bambrów poznańskich zaczyna się w połowie XVIII wieku, kiedy tamtejsze wsie po wojnach, po epidemiach były wyludnione. Natomiast w krainie niemieckiej, w regionie niemieckim Frankonia był po prostu nadmiar ludzi, którzy nie mogli dla siebie znaleźć zajęcia i szukali lepszego losu. Więc ci ludzie zostali do Polski, do Wielkopolski ściągnięci, zaproszeni, nadano im ziemię. Oni tam zamieszkali, uprawiali ziemię, wyróżniali się przez wiele pokoleń od okolicznych Polaków i od mieszkańców Poznania, z którymi sąsiadowali. Określano ich Bambrami, ponieważ większość z nich pochodziła z miasta Bamberg właśnie we Frankonii albo z okolic tego miasta. Pod koniec XIX wieku oni się spolonizowali, stracili jakby język niemiecki, zachowali niemieckie nazwiska, no i oczywiście pamięć o przodkach, ale ponieważ żyli w takiej trochę hermetycznej społeczności, co wynikało przede wszystkim z zawierania związków małżeńskich w ramach własnej grupy, no to wyróżniali się od innych mieszkańców w tej okolicy, czy innych mieszkańców Poznania. Z czasem słowo Bamber stało się słowem pejoratywnym. Większość z nich była gospodarzami, rolnikami, zwykle zamożnymi, ale też trochę takimi właśnie zamkniętymi, konserwatywnymi, więc mieszkańcy Poznania, mówiąc Bamber, zaczęli rozumieć pod tym pojęciem człowieka trochę takiego prostackiego, zamkniętego w sobie, nienowoczesnego. No stało się to czymś niefajnym, słowo Bamber. Natomiast w ostatnich latach, to powiedzmy od lat 90., to się zmieniło. Ponieważ w Poznaniu pojawili się ludzie, którzy trochę inaczej spojrzeli na bamberskość, na pochodzenie bamberskie i na takie dziedzictwo kulturowe też Bambrów i zmienili to podejście do bamberskości, do słowa Bamber. Powstało Muzeum Bambrów Poznańskich, wiele publikacji, takie święto bamberskie wprowadzono do jakby życia kulturalnego Poznania, które zawsze w sierpniu się odbywa. Wtedy jest taki korowód osób ubranych w stroje bamberskie. Przypominane jest to wydarzenie z XVIII wieku, kiedy oni przybyli i podpisali kontrakt z władzami Poznania. Więc dzisiaj Bambrzy, czy raczej ich potomkowie, są integralną częścią Poznania i tożsamości poznańskiej. Więc to był taki przykład bardzo udanej asymilacji, ale nie całkowitego zatracenia się wśród obcych, tylko asymilacji, ale jednocześnie zachowania pamięci o swoich przodkach.
Do jakiego stopnia zasymilowali się Bambrzy z Polakami, do jakiego stopnia oni się wtopili w tę polską społeczność, no to o tym może świadczyć to, że we wsiach należących do Poznania nie było ani jednej osoby, to już pod koniec XIX wieku, deklarującej narodowość niemiecką. Pamiętajmy o tym koniec XIX wieku, przełom XIX i XX wieku, to rodzące się nacjonalizmy, no i jakby powoli budowanie też tego narodu, prawda, czyli narodów, bo to było zjawisko, które pojawiło się oczywiście w całej Europie. Jak powiedziałam, ta pana książka, cytując zresztą pana ze wstępu do książki, ta książka jest tak naprawdę o migracji. Ta książka jest o asymilacji, ale też o izolacji, prawda? O bardzo ważnych, powiedziałabym, takich uniwersalnych sprawach, które nie tylko dotykają teren Rzeczpospolitej, prawda? Czy tej dawnej, no tej dawnej i jeszcze dawniejszej, prawda? Bo tymi zjawiskami spotykaliśmy się w przeszłości, ale spotykamy się też w teraźniejszości, więc pod tym względem przyglądnięcie się takim osadnikom, takim społecznościom, które były, które przestały istnieć, za moment powiemy dlaczego i w którym momencie to się wszystko skończyło, jest też takim, powiedziałabym, dość ważnym współcześnie zjawiskiem, o którym powinniśmy mówić, nie zapominać, przyglądnąć się mu też.
Tak, ja taką miałem nadzieję, pisząc książkę i opisując fenomen migracji niemieckich do Polski, że czytelnik będzie miał też refleksję generalnie na temat migracji, ponieważ czasy się zmieniają, natomiast pewne schematy się nie zmieniają. Ludzie zawsze starają się migrować tam, gdzie jest lepiej. Tak jest dzisiaj i tak było w czasach właśnie migracji niemieckich do Polski. Tam była trudniejsza sytuacja ekonomiczna, tam było przeludnienie, tam czasami były właśnie prześladowania, o których pani wspomniała, represje i ci ludzie szukali lepszego losu. I to była główna przyczyna migracji. Oczywiście zdarzało się tak, że ci migranci w niektórych okresach historii byli ściągani przez władze w jakimś celu. No na przykład germanizacji albo wzmocnienia tego żywiołu niemieckiego, a osłabiania polskiego. Tak się zdarzało. Natomiast jeśli byśmy spojrzeli z punktu widzenia tych ludzi, no to oni migrowali z własnej woli i właśnie w takim celu, żeby poprawić swój los. I tak samo można wyciągnąć refleksje dotyczące dalszych losów migrantów. Niestety wydaje mi się pesymistyczne w większym stopniu, ponieważ no z mojego przyjrzenia się migracjom niemieckim, niestety wynika według mnie taka refleksja, że jeśli ludzie migrują, to lepiej, żeby się zasymilowali, ponieważ jeśli tego nie zrobią, historia może się potoczyć różnie i wtedy mogą stać się po prostu obiektem jakichś prześladowań, albo może taka historia się potoczyć, że ktoś w końcu im wypomni to pochodzenie i mogą z tego wyniknąć dla nich trudności. jeśli przyjrzymy się migracjom, tym grupom niemieckim, które się zasymilowały i stały Polakami, no to oni przetrwali. Przetrwali u siebie, przetrwali na swojej ziemi, zachowali swoje majątki i tak dalej. Natomiast ci ludzie, którzy nie zasymilowali się i do II wojny światowej byli Niemcami, no to niestety ich historia zakończyła się w 1945 roku. To jest taki właśnie pesymistyczny trochę wniosek z migracji. Czyli z jednej strony te przyczyny migracji są jakby zawsze takie same. No i często jest też tak, wydaje mi się, że do dzisiaj, że ci ludzie, którzy nie chcą się asymilować, no w pewnym sensie grozi mi jakieś niebezpieczeństwo, nawet jeśli ono jest potencjalne.
No, potencjalne, ale oczywiście pan to mówi z perspektywy historycznej, to znaczy z perspektywy tej, jak potoczyła się historia chociażby na ziemiach polskich, prawda? Oczywiście możemy gdybać, że historia tak się zdarzyła, a nie inaczej. Oczywiście gdyby nie druga wojna, to być może sprawy układałyby się zupełnie inaczej akurat w przypadku tego osadnictwa niemieckiego. Oczywiście gdzieś to, o czym mówiliśmy, że ten Drang nach Osten, czyli to parcie na wschód, to pojęcie, które gdzieś ukute zostało bodajże w XIX wieku, ale które taką negatywną karierę zrobiło podczas II wojny światowej. To parcie na wschód, tak jak on powiedział, no było spowodowane właśnie z jednej strony przeludnieniem w tych krajach niemieckich. Pamiętajmy jeszcze, że to nie były te Niemcy, z którymi mamy do czynienia teraz, powiedzmy z tego obszaru niemieckiego. To parcie na wschód, no bo tu była ziemia, tu była praca, no tu były możliwości, tu była tolerancja religijna. Jest takie też odwołanie, tak próbowała też odwoływać się, czy budować swoją rzeczywistość, no i nie do końca jej się udało. Druga Rzeczpospolita to odwołanie do pierwszej Rzeczpospolitej, prawda? Do tego państwa wielonarodowego, wieloetnicznego, wielokulturowego i tolerancyjnego. Tolerancyjnego przede wszystkim religijnie. No i nawet w tej pierwszej Rzeczpospolitej różnie potoczyły się te losy osadników, no bo tutaj, no być może trochę na potwierdzenie pana tezy, można byłoby przywołać historię braci czeskich. No, że bracia czescy zostali włączeni do książki Nasi Niemcy, to może wielu zdziwić, ale tak, rzeczywiście. No i bracia czescy opowiedzieli się jeszcze za czasów I Rzeczpospolitej jednak za okupantem albo za wrogiem, czyli w tym wypadku oni się opowiedzieli za wojskami szwedzkimi w czasie tego słynnego potopu szwedzkiego, no i ponieśli konsekwencje.
Dokładnie, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo podobna historia. Mimo, że dzieli ją jakieś 300 lat, to schemat był dokładnie taki sam. Bracia czescy, czyli husyci, protestanci, którzy przybyli do Polski w XVI głównie wieku, na początku XVII i tutaj znaleźli swój dom, ponieważ Polska była krajem tolerancyjnym. No właśnie podczas potopu szwedzkiego opowiedzieli się za Szwedami, którzy też byli protestantami. I spotkały ich za to represje. Spotkała ich za to kara. No jeśli popatrzymy nawet na przykład na historię takiego miasta w Wielkopolsce jak Leszno, które było centrum religijnym braci czeskich, tam była biblioteka, mieli swoje szkoły, no kwitło ich życie kulturalno-religijne, no to Leszno zostało po potopie szwedzkim przez Stefana Czarnieckiego zrównane z ziemią. Te biblioteki spłonęły, protestanci zostali wygnani. Dokładnie, albo prawie to samo, stało się w roku 1945, kiedy Niemcy zajęli Polskę w czasie II wojny światowej, no to traktowali tutejszych Niemców, czyli obywateli Rzeczpospolitej, narodowości niemieckiej, no jako piątą kolumnę, jako osoby, na których, czy społeczności, na których próbowali tutaj wzmacniać swoje wpływy. I ci ludzie, no ponieśli za to straszną cenę, niezależnie od tego, jak się zachowywali. I to nie tylko w Polsce, bo właściwie można powiedzieć, że historię niemieckich migracji trwającą od średniowiecza aż do XIX wieku w Polsce, krajach bałtyckich, w Rumunii, na Ukrainie, w wielu innych miejscach wschodniej i centralnej Europy skończyli sami Niemcy. Tak, bo gdyby nie ideologia nazistowska, gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie napaść Niemiec na Polskę i na inne kraje centralnej i wschodniej Europy, to ci Niemcy być może dalej by tutaj sobie spokojnie żyli. Czy by byli Niemcami, czy już by byli Polakami, to trudno powiedzieć. Natomiast oni by mogli tutaj żyć. Ideologia nazistowska i II wojna światowa wywołana przez Niemcy doprowadziła do tragedii tych ludzi, do wciągnięcia ich we współpracę i do tego, że ponieśli cenę za jakby pomysły swoich rodaków z Rzeszy. Więc tak samo, i właśnie ta analogia tutaj się narzuca, to co się stało z braćmi czeskimi, czy w ogóle z protestantami, bo na dobrą sprawę kontrreformacja w Polsce zaczęła się po potopie szwedzkim. Wcześniej wielu było kalwinów, na przykład wśród szlachty, natomiast potem no nie było już klimatu do tego, żeby być protestantem. Oczywiście oni zostali, ale w mniejszej skali. Zaczęła się rekatolizacja, więc tak, tu wielka historia, wielkie ideologie, politycy, oni tak mocno wpływają na losy zwykłych ludzi, że od tych zwykłych ludzi często nic nie zależy.
No i ponoszą zbiorową odpowiedzialność. Tak jak z pewnością być może też nie wszyscy bracia czescy opowiedzieli się za Szwedami, no ale ponieśli odpowiedzialność za jednak decyzje swoich przywódców, dokładnie, czy liderów. No i podobnie tutaj stało się z tymi osadnikami niemieckimi, no, którzy ponieśli konsekwencje tego, co jak pan powiedział, ich rodacy wyczyniali w czasie II wojny światowej. No, z drugiej strony można by powiedzieć, że nie dziwimy się państwom, które pozbyły się osadników niemieckich, tych, którzy byli już wrośnięci w te ziemię. Czy nastąpiła zbiorowa odpowiedzialność, jeśli weźmie się pod uwagę skalę zbrodni popełnionych przez Niemcy hitlerowskie, prawda, na ziemiach okupowanych. No więc to oczywiście są trudne tematy, nigdy nie będziemy za odpowiedzialnością zbiorową, prawda, no ale historia tak się toczy i historia pokazuje, że ta odpowiedzialność zbiorowa bywa. Jest niestety, bo to się dalej dzieje. Ja bym jeszcze chciała tutaj zwrócić uwagę, bo mówimy o bardzo różnym osadnictwie, o bardzo różnych ludziach. Co jest ciekawe, to są ludzie, którzy mieszkali na terenie całej Polski oczywiście i pewnie wielu zdziwi, bo rzeczywiście to nie dotyczy tylko Pomorza, nie dotyczy tylko okolic Śląska, tylko rzeczywiście dotyczy całej Polski, łącznie z Polską Centralną, ale z tego naszego regionu. Bardzo chętnie bym przywołała w tym momencie na przykład Gołkowice pod Nowym Sączem, pod Starym Sączem, Gołkowice Dolne i Gołkowice Górne. Te Gołkowice Dolne to niegdyś były nazywane i myślę, że jeszcze przez wielu mieszkańców współczesnych Gołkowic bywają nazywane Gołkowicami niemieckimi. Tam pojawili się pod koniec chyba XVIII wieku ściągnięci przez już władze austriackie Niemcy.
Tak, jeśli chodzi o Małopolskę, to mieliśmy do czynienia z takimi dwoma głównymi falami osadniczymi. Jedna była w średniowieczu, przede wszystkim za czasów Kazimierza Wielkiego, który chciał zagospodarować tereny puste, porośnięte lasem, albo wyludnione w wyniku wojen, głównie najazdów tatarskich, też po przyłączeniu Rusi Czerwonej, czyli tutaj bardziej na wschodzie. Więc oni tam byli osiedlani, ściągani z krajów niemieckich, dostawali ziemię, dostawali samorząd i po prostu tam mieszkali, z czasem stając się Polakami. A druga taka ważna fala osadnicza to była tak zwana kolonizacja właśnie józefińska od imienia cesarza austriackiego Józefa II, który na terenach zwykle zabranych kościołowi albo jakimś właścicielom ziemskim osiedlał osadników z Austrii, ale głównie z krajów niemieckich. Byli oni zarówno katolikami, jak i protestantami. Ale i ci zachowali swoją tożsamość w większości do czasów II wojny światowej. Pod Nowym Sączem mieszkali właściwie po całej Galicji. Jakbyśmy popatrzyli na mapę etniczną Galicji sprzed II wojny światowej, no to byśmy znaleźli wiele takich kropek, gdzie mieszkali Niemcy, które oznaczały wsie zamieszkałe przez Niemców. Ich jest naprawdę wiele też w okolicach Mielca, Kolbuszowej, kiedyś też na Kresach, w okolicach Lwowa, tam było bardzo dużo wsi niemieckich. Oni wszyscy zostali wpisani na Volkslistę przez władze okupacyjne i większość uciekła jeszcze w 1945 roku, no zdając sobie sprawę, że poniosą za to konsekwencje, więc oni porzucili swoje wsie, albo sami uciekli, albo zostali przez Niemców ewakuowani na zachód, do Rzeszy. Ci, którzy nie wyjechali, no później zostali z reguły pozbawieni majątku, pozbawieni obywatelstwa i nie mogli tutaj po prostu zostać. Pojedynczym osobom to się udało, głównie z mieszanych małżeństw. Co ciekawe, wielu próbowało wracać. Zaraz po wojnie oni nie zdawali sobie sprawy, że ta historia już się zakończyła, że oni nie mogą wrócić. Oni wcale nie chcieli mieszkać w Niemczech. Oni, mimo że tutaj byli uznawani za Niemców, czuli się Niemcami, mówili po niemiecku, jakby trzymali się trochę oddzielnie od Polaków, to byli tutejsi, właśnie byli nasi. Być może, to jest pewnie zbyt odważna teza, natomiast być może bliżej nawet w pewnych aspektach im było do Polaków niż do tych Niemców gdzieś spod Berlina czy spod Monachium, no bo tutaj żyli, w tym kraju funkcjonowali, byli jego obywatelami, znali też język polski, to nie jest tak, że oni nie znali polskiego, oni mówili w domu po niemiecku, zresztą mówili często nie literackim niemieckim, tylko jakimś dialektem niemieckiego, natomiast wszyscy znali język polski, no bo z swoimi sąsiadami komunikowali się po polsku. Natomiast kiedy po wojnie uciekali albo byli deportowani do Niemiec, to oni tam się czuli źle, oni nie czuli się wcale u siebie. Oni też nie byli dobrze przyjmowani przez tamtejszych Niemców. Z tego względu też wielu decydowało się na emigrację do innych krajów, głównie do Kanady. takie są losy wielu tych Niemców, którzy do II wojny światowej żyli w Polsce.
No dobrze, że pan wspomniał również ten język niemiecki, którym się posługiwali, no bo to oczywiście posługiwali się różnym dialektem języka niemieckiego. No i co ciekawe, bo to też gdzieś znajdziemy na kartach pana książki, że ci Niemcy, którzy przyszli, ci inni Niemcy, którzy przyszli w 1939 roku, niespecjalnie się z tymi naszymi Niemcami mogli oczywiście dogadać, a to, że bardziej czuli się też Polakami, czy związani z Polską i czuli się potem, po tym wysiedleniu w 1945 obco w Niemczech, no to nic dziwnego, no bo w końcu tu żyli przez ileś pokoleń. Kres istnienia tego osadnictwa niemieckiego, czy tych ludzi, jakby potomków tych niemieckich osadników z różnych przeszłych wieków, no położyła II wojna światowa, co jest oczywiste i o czym wiemy. Ale tu przywołując te Gołkowice, jeszcze chciałam zwrócić uwagę na co pan również zwraca uwagę, że ten podział na tych naszych Niemców, ale Niemców i Polaków, on się uwidacznia również w nazwach miejscowości. Ja tu wspomniałam Gołkowice Dolne, kiedyś nazywane Gołkowicami Niemieckimi, w odróżnieniu od Gołkowic Górnych, kiedyś nazywanych Gołkowicami Polskimi. I tak w wielu miejscowościach na terenie Polski możemy znaleźć to rozróżnienie, co wskazywało na to, że wszyscy sobie zdawali sprawę, gdzie mieszkają ci osadnicy niemieccy. To byli oczywiście nasi Niemcy, ale jednak było to zaznaczone chociażby w nazwach.
Tak, takich miejsc w Polsce jest bardzo wiele. Jeśli widzimy gdzieś na mapie nazwę miejscowości, która ma, znaczy dwuczłonową nazwę miejscowości, która ma słowo Polska albo polskie w swojej nazwie, to możemy być prawie w 100% pewni, że gdzieś obok leżała jakaś wioska zamieszkana przez kogoś innego. Bardzo często właśnie przez Niemców. Na przykład pod Warszawą jest taka miejscowość Dziekanów Polski. Zaraz obok jest Dziekanów Leśny. Do II wojny światowej to była wieś Dziekanów Niemiecki. To była oficjalna nazwa tej miejscowości. To była wieś założona w XIX wieku przez migrantów z Szwabii, zdaje się. Zamieszkana prawie wyłącznie przez Niemców. Oni po II wojnie światowej oczywiście stamtąd musieli wyjechać. Natomiast no, była to po prostu niemiecka wioska. Natomiast gdyby, no właśnie tutaj już rozmawialiśmy na ten temat, że gdybanie jest niebezpieczne, ale jednak, gdyby nie II wojna światowa, gdyby myślę, jeszcze 2-3 pokolenia minęły, to być może oni by ten język niemiecki stracili. Oni by pewnie mieli świadomość swojego pochodzenia, bo też by wyróżniali się religijnie. Natomiast ja spotykałem wiele takich historii, zbierając materiały do swojej książki, że ci Niemcy, zdarzało się, że nie znali języka niemieckiego. Oni mieli niemieckie nazwiska, oni uważali się za Niemców, byli ochrzczeni, byli członkami kościoła luterańskiego. I czasami na przykład w modlitwie używali niemieckiego, albo jeszcze w domu starsi mówili po niemiecku, ale ci młodsi nie znali niemieckiego, więc wręcz zdarzały się takie sytuacje, że brano ich do Wehrmachtu i oni nie rozumieli komend. Musiano posługiwać się tłumaczami, bo ci Niemcy wpisani na Volkslistę i wciągnięci do Wehrmachtu po prostu nie rozumieli języka niemieckiego. Dla nich już językiem ojczystym był język polski. I tak jak mówię, być może jeszcze 1-2 pokolenia i oni by stali się Polakami. To szczególnie się działo w dwóch przypadkach, kiedy ci migranci byli katolikami, oni wtedy szybciej się asymilowali, i kiedy sąsiadowali z wielkimi miastami. To wtedy ten wpływ dużego miasta, dużego ośrodka miejskiego, tak było na przykład w Poznaniu, tak było w Warszawie. Niemcy, którzy migrowali do Warszawy, która była polskim ośrodkiem, tam polska kultura kwitła, wszędzie był język polski, oni bardzo szybko tracili język niemiecki. Ja znajdowałem takie artykuły w prasie niemieckiej z XIX wieku, gdzie dziennikarze niemieccy jakby utyskiwali na to, że w Warszawie mieszka pełno Niemców, ale oni są już Polakami, ponieważ ten wpływ kultury polskiej był tak silny, że oni chcieli wręcz, to nawet nie w sposób naturalny oni się polonizowali, tylko oni chcieli aspirować do tej kultury i bardzo szybko stawali się Polakami. Bardzo ciekawym miejscem, żeby to sobie zobrazować, zilustrować, są cmentarze. Jeśli byśmy pojechali na przykład na cmentarz na warszawskich Powązkach, cmentarz ewangelicko-augsburski, i tam byśmy popatrzyli na nagrobki z XIX wieku, one w większości są w języku polskim. Nazwiska niemieckie są często spolonizowane, a napisy są już po polsku. Ale gdybyśmy pojechali na jakiś cmentarz wiejski, stary wiejski cmentarz ewangelicki, też w okolicach Warszawy albo Łodzi, to tam napisów po polsku byśmy nie znaleźli. Tam aż do II wojny światowej pisano wyłącznie po niemiecku, z małymi wyjątkami. Czasami jakiś grób po polsku się trafił. Natomiast te społeczności zachowywały tożsamość niemiecką, W wielkich miastach było inaczej.
Teraz przez moment przyjrzyjmy się tym naszym Niemcom w czasie II wojny światowej, no bo wiadomo, już mówiliśmy o tym, jaką cenę zapłacili ci Niemcy, osadnicy niemieccy po zakończeniu II wojny światowej, czy z chwilą zakończenia II wojny światowej. No bo oczywiście prawdą jest, i to trzeba przecież przyznać, że jednak rzeczywiście ta piąta kolumna, o której pan powiedział, no nie wzięła się znikąd, prawda? Ona była rekrutowana wśród tych też osadników niemieckich. No i oczywiście wiadomo, że piąta kolumna pracowała na rzecz przyszłego okupanta. Jak zachowywali się nasi Niemcy, czyli te społeczności w czasie II wojny światowej, bo wcale to nie jest takie oczywiste, że oni tak wszyscy mieszkali wśród Polaków, czuli się Polakami, czy stawali się coraz bardziej Polakami. No okazało się, że jednak okupacja i ci Niemcy, którzy przyszli, no też stworzyli im pewną szansę lepszej egzystencji, no i może nic dziwnego, że oni przyłączyli się do nich, a może to jest dziwne, że jednak się przyłączyli przeciwko swoim współbraciom i sąsiadom.
To trochę zależy od regionu i od tego, czy ci ludzie już byli zasymilowani, czy nie. Ale załóżmy, że rozmawiamy już tylko w tym momencie o tych, którzy nie byli zasymilowani, tak? Którzy w domu mówili po niemiecku, zachowali tą niemiecką tożsamość. To trochę zależy od regionu. Ciekawym przypadkiem jest dawny zabór rosyjski, czyli dawne Królestwo Kongresowe, bo tak naprawdę, gdybyśmy chcieli zrozumieć przyczyny tej kolaboracji i przyczyny zachowania społeczności niemieckiej podczas II wojny światowej, powinniśmy cofnąć się do I wojny światowej i opowiedzieć o epizodzie, który jest mało znany. W czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy walczyły z Rosją, przeciwko Rosji, Niemcy mieszkający w granicach Rosji zostali uznani za potencjalnych zdrajców przez władze rosyjskie. I w 1915 roku wszyscy właściwie zostali pozbawieni majątku i wywiezieni w głąb Rosji na kilka lat. Wrócili potem, ale mieli podgórkę. Ich często majątki ktoś już zajął, musieli wszystko zaczynać od zera. Ten epizod bardzo wpłynął jakby na tą społeczność. Potem mieliśmy wielki kryzys gospodarczy, który każdy właściwie odczuwał. I potem mieliśmy lata 30. Niemcy z Rzeszy od samego początku zakładali, że mniejszości niemieckie w państwach Europy Wschodniej są atutem w ich polityce. Oni wiedzieli, że chcą ten obszar podbić i od samego początku wiedzieli, że do tego mogą jako narzędzie wykorzystać mniejszości niemieckie żyjące w Polsce, w Czechosłowacji, w Rumunii, w Związku Radzieckim, w innych krajach. Więc już w latach 30. wysyłali tutaj emisariuszy, finansowali organizacje, wysyłali broń, robili spotkania w tych wioskach niemieckich, gdzie tym ludziom, szczególnie młodym, podatnym na takie ideologie, po prostu wkładali do głów ideologię nazistowską. Że są wielkie Niemcy, że one są wspaniałe, że kiedyś tu przyjdą i was wyzwolą i wy będziecie rasą panów, a ci tutaj inni będą na was pracować. Więc to na tych młodych ludzi oddziaływało. A z drugiej strony, tu też jakby uczciwie trzeba powiedzieć, też w latach 30. zmieniła się polityka wobec mniejszości narodowych w Polsce. O ile w latach 20. była taka bardziej liberalna, to w latach 30., tak mówiąc kolokwialnie, trochę przykręcono im śrubę. Nie tylko Niemcom, ale Ukraińcom, Białorusinom, innym mniejszościom. Więc oni też zaczęli czuć się zagrożeni. No, ograniczano im szkolnictwo, gazety i tak dalej. Więc jakby z dwóch stron to oddziaływanie na nich szło. I kiedy wybuchła II wojna światowa, oni właściwie hurtowo, można powiedzieć, zostali wpisani na Volksliste. No, specjalnie wyboru nie było. Ja spotykałem takie historie, że przychodzili na przykład oficerowie niemieccy do pastora, mówili: daj nam listę parafian, to będziemy wiedzieli, kto jest Niemcem i kogo mamy wpisać na Volksliste. Żeby się temu oprzeć, no, trzeba było dużej odwagi. Tacy, którzy tak robili, często ponosili konsekwencje. I teraz bardzo trudno jest, tak jak zawsze, nie mamy takich badań, nie możemy ich zrobić, ile procent z tych Niemców zachowywało się w porządku, ile procent było neutralnych, a ile procent aktywnie kolaborowało. Jeśli popatrzymy na przykłady z innych państw, gdzie to jest lepiej trochę przebadane, na przykład z Rumunii, to jakby wnioski są nieciekawe, bo na przykład wielu Niemców rumuńskich, czyli tak zwanych Sasów Siedmiogrodzkich, oni bardzo aktywnie współpracowali z Niemcami. Oni się zaciągali do SS, oni służyli w załogach obozów koncentracyjnych, w Polsce i w ogóle w całej tutaj Europie, więc ta kolaboracja była duża.
Ale tu bym uzupełniła, dlatego być może była zdecydowanie większa i nastawienie było zdecydowanie większe na terenie Rumunii, bo nie zapominajmy, że Rumunia była jednak sojusznikiem tak, Hitlera, prawda? Tak, więc tak, władze państwowe stanęły, rumuńskie stanęły również po stronie Niemiec, natomiast władze polskie nie stanęły po stronie Niemiec, więc to była zupełnie inna, jednak trochę inna
tak,
sytuacja.
Tak, ma pani rację, ale jakby wracając do powiedzmy roku 41, 42, kiedy te Volkslisty powstawały i kiedy jednocześnie Niemcy odnosili kolejne sukcesy, mówię o tych Niemcach z Rzeszy, na frontach. Więc ci ludzie w pewnym sensie poczuli się lepsi. Oni dostali pewne przywileje, oni byli lepiej traktowani, dostawali pracę, dostawali lepsze pensje, nie byli wywożeni na roboty, no byli po prostu ludźmi lepszej kategorii. Wydaje mi się, że niewiele jest osób, które są w stanie się oprzeć takiej pokusie. Oni po prostu mieli przez krótki czas taką może euforię, może to jest za mocne słowo, natomiast bardzo szybko to zostało zweryfikowane. Bo już 43 rok to jest Stalingrad, tak? To już jest, Niemcy zaczynają przegrywać na froncie wschodnim, zaczynają potrzebować żołnierzy, więc sięgają po tych Volksdeutschów. Wszyscy młodzi z terenów Polski, Volksdeutsche, dostają powołanie do Wehrmachtu i prawie wszyscy są wysyłani na front wschodni. Rzadko któremu udało się wyjechać gdzieś do Francji czy do Norwegii. Prawie wszyscy wyjeżdżali na front wschodni i większość ginęła. Więc oni szybko się jakby zobaczyli, że mamy pewne przywileje, ale ten koszt jest ogromny. A kiedy wojna już się zbliżała ku końcowi, kiedy armia sowiecka szła na wschód, no to wtedy sprawa już stawała się jasna. Że Niemcy przegrywają i my przegrywamy razem z nimi i teraz będziemy musieli zapłacić wielką cenę za to, że z jednej strony zostaliśmy w to wciągnięci, a z drugiej być może nie opieraliśmy temu. Więc zaraz po wojnie, a właściwie już w jej końcówce, oni albo uciekali, albo byli wywożeni przez samych Niemców, albo ci, którzy zostali, potem po prostu byli pozbawiani majątku, represjonowani i deportowani z Polski. Więc to jest taka karta dramatyczna, można powiedzieć. I trudno jakby tutaj podchodzić z perspektywy dobra i zła. Trzeba się jakby starać zrozumieć tą sytuację.
Zrozumieć jednych i drugich, prawda? Jednych i drugich postępowań. Oczywiście z tymi sprawami grupy na folklistach, to jest osobny temat, prawda? Tam były 4 grupy. Potem już te dekrety, które się po wojnie pojawiały, już wydawane przez te nowe komunistyczne władze polskie, oczywiście one zdejmowały odium zdrajców z tej grupy trzeciej i czwartej, która znalazła się na folklistach, bo w tej grupie trzeciej i czwartej znalazła się zbyt duża liczba ludzi. Tutaj między innymi również Ślązaków, to co pan mówi, przychodzenie w jakiejś wsi, sprawdzanie nazwisk, prawda, i wpisywanie wszystkich en bloc oczywiście na te folklisty. To jest oczywiście jedna sprawa, ale też to, co mówiliśmy, że ci ludzie, ci dawni osadnicy, w zależności od stopnia też zasymilowania, zachowywali się bardzo różnie. I tu można byłoby wyciągnąć taką wieś na Podkarpaciu, jak Markowa, prawda, Markowa, to jest okolice Łańcuta, dziś Markowa znana przecież nam szeroko i mam nadzieję, że wszystkim znana, bo przecież to tam w Markowej powstało Muzeum Polaków Ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej. To stamtąd pochodziła rodzina Ulmów, która zapłaciła cenę za to ukrywanie Żydów. No właśnie, ale przecież Markowa to dawna osada właśnie osadników niemieckich.
Gdyby to muzeum dotyczyło tylko Markowej, bo ono jest poświęcone generalnie Polakom, którzy ratowali Żydów, czy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. Ale gdyby to muzeum było poświęcone tylko mieszkańcom Markowej, to ono musiałoby się nazywać inaczej. Ono musiałoby się nazywać Muzeum Polaków Pochodzenia Niemieckiego Ratujących Żydów. Ponieważ Markowa, w tym Ulmowie, to byli ludzie dalekiego pochodzenia niemieckiego, którzy w odległym średniowieczu tą wieś założyli, wykarczowali tamtejszą puszczę, założyli wieś, Markenhof, która potem zmieniła nazwę na Markowa, zasymilowali się, stali się Polakami, zachowali swoje nazwiska trochę w zmienionej formie, ale jednak i mieli jakieś mgliste pojęcie o swoim pochodzeniu niemieckim, ale nie miało to dla nich żadnego znaczenia. Natomiast to ich niemieckie, odległe pochodzenie miało znaczenie dla samych Niemców, dla władz okupacyjnych, ponieważ Niemcy w czasie II wojny światowej starali się wyszukiwać takie miejscowości i takie społeczności, które miały bardzo odległe pochodzenie niemieckie, z takim celem potencjalnej regermanizacji tych osób. I właśnie w Markowej w czasie okupacji niemieccy i austriaccy naukowcy przeprowadzali badania etnograficzne i antropologiczne, dochodząc do wniosków następujących, że ci ludzie rzeczywiście mają pochodzenie niemieckie, że oni rzekomo różnią się od mieszkańców okolicznych polskich czy też ukraińskich wsi i są potencjalnie materiałem do regermanizacji. Ci ludzie oczywiście, no prości ludzie, rolnicy, oni nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego przyjeżdżają jacyś naukowcy, mierzą im czaszki, pobierają próbki włosów, robią im zdjęcia, mierzą palce i tak dalej. Zresztą te materiały się do dzisiaj zachowały i są ludzie starsi, którzy mogli po wielu, wielu latach zobaczyć swoje zdjęcia jako dzieci robione właśnie wtedy przez tych niemieckich, powinniśmy powiedzieć, pseudonaukowców. Mhm. Oczywiście ten projekt niemiecki się nie udał, natomiast takie były zamysły, no bo Niemcy w którymś momencie zaczęli przegrywać i ten projekt im się nie udał. To było robione nie tylko w Markowej. Jeśli byśmy popatrzyli na całą Galicję, to takich miejsc było wiele. Oni też robili takie badania na Podhalu, oni robili badania w okolicach Krosna, w okolicach właśnie Łańcuta. No to jest taki ciekawy, ale też taki no, dramatyczny element II wojny światowej. Z tego można też wywieść niestety bardzo przykre refleksje dotyczące naukowców, nauki. No bo oni byli po prostu zaprzęgnięci w ideologię. Uważali się za naukowców. Tak na marginesie możemy powiedzieć, że wielu z nich potem robiło kariery w Niemczech czy w Austrii już po II wojnie światowej. Dalej byli naukowcami, trochę zmienili profil. Natomiast no, w czasie wojny robili coś takiego, kiedy czyta się relacje z tamtych czasów, bo oni badali nie tylko te grupy niemieckie, badali na przykład Łemków też.
Żydów.
No właśnie o Żydach chciałem powiedzieć. Zachowała się korespondencja tych naukowców na przykład z niemieckimi komendantami getta w Tarnowie, gdzie naukowcy austriaccy piszą do tych komendantów tego getta, żeby no jeszcze zachowali ileś tam rodzin w tym getcie, ponieważ oni nie zdążyli dokończyć swoich badań antropologicznych. Więc jakby to pokazuje, w jaki sposób oni byli wprzęgnięci w tą machinę wojenną, okupacyjną. Ale to trochę tak na marginesie.
To na marginesie. Dodajmy, że to chodziło, ci naukowcy austriaccy to tak naprawdę austriackie antropolożki, które badały Żydów właśnie w Tarnowie, jeszcze przed powstaniem getta. Ostatni rozdział książki Nasi Niemcy nosi tytuł Oma. I najpierw zaprowadzi nas ten ostatni rozdział do Stargardu Szczecińskiego. Ale ostatni rozdział to także wyjaśnienie, dlaczego Maciej Falkowski napisał właściwie tę książkę. I nie będziemy o tym, proszę Państwa, mówić, bo ja odsyłam do książki, żeby przeczytać, dlaczego tak naprawdę Maciej Falkowski napisał książkę o naszych Niemcach. A może by ją napisał nawet bez tego wyjaśnienia, o którym Państwo przeczytają w książce. Bo może temat sam w sobie jest tak ciekawy, skoro badał różne inne ciekawe i społeczności i zachowania różnych społeczności, nie tylko w Polsce. Więc może to też by ciekawość zaprowadziła w te rejony.
Na pewno, tak, trudno powiedzieć coś nie mówiąc jednocześnie, ale powiem tylko, że pierwszą inspiracją do zajęcia się w ogóle tym tematem były wycieczki rowerowe w okolicach Warszawy, podczas których ciągle trafiałem na stare poniemieckie cmentarze ewangelickie, takie często zapuszczone, zaniedbane, zarośnięte krzakami i zawsze mnie ciekawiło to, bo niewiele wiedziałem na ten temat. Ale zastanawiało mnie, co te cmentarze tutaj robią, skąd one się wzięły. Nie pasowało mi to jakby do opowieści, którą znałem, do takiej zrozumiałej historii. I zacząłem drążyć temat, skąd w ogóle jakieś niemieckie cmentarze z napisami po niemiecku wzięły się pod Warszawą. To była taka pierwsza inspiracja do zajęcia się tematem.
A jakie były inne inspiracje, no to o tym już Państwo przeczytają w książce. Maciej Falkowski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie Panu za rozmowę, a książkę Nasi Niemcy oczywiście gorąco Państwu polecam.
Dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.